Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego.
Dziś będziemy kontynuować wątek reformy samorządowej, tej, która była i tej, która może być kiedyś w przyszłości. A rozmawiać będę z panią profesor Ireną Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a wcześniej przewodniczącą Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Rzeczniczką Praw Obywatelskich. Dzień dobry Panie.
Dzień dobry. Jeżeli chodzi o Komisję Samorządu, to bardzo wcześnie, to było wtedy, kiedy toczyły się reformy samorządowe przed rokiem 2000.
No i właśnie o to właśnie w tym wszystkim chodzi, widzi Pani, ponieważ tak się składa, że w tej chwili jesteśmy już ćwierć wieku po poprzedniej reformie. Są pewne wnioski, mamy już całkiem sporo lekcji odrobionych w związku z tym, jak ta reforma się potoczyła i co ona nam właściwie dała. I teraz dzisiaj bym się chciał skupić na powiatach, bo jak obserwuje się ceny mieszkań w wielkich polskich miastach, na przykład w Warszawie, czy Gdańsku, czy Poznaniu, a potem w miastach na przykład powiatowych, takich jak na przykład, nie wiem, Gniezno, Żyrardów czy Kartuzy, to widać, że w tych miastach powiatowych mieszkania są o połowę tańsze. Więc coraz więcej i więcej ludzi może rozważać albo przeprowadzenie się tam, albo niewyprowadzanie się do wielkiego miasta. I w związku z tym chciałbym zacząć od tego, jaki jest Pani ogląd na to, co mogą w tej chwili powiaty, czy mogą dość, czy może mogłyby mieć więcej kompetencji, czy też mniej?
Powiaty są obecnie bardzo ważnym elementem stabilności całej polskiej siatki osadniczej. Przez lata dyskusja koncentrowała się wokół tego, czy są potrzebne. Teraz ta debata umilkła. Powiaty wykonują swoje zadania dobrze, ale mają tą różnicę wobec gmin czy województw, że mogą wykonywać tylko te zadania, które zostały wyraźnie ustawą przewidziane. Powiat może być główną barierą przed depopulacją naszego kraju. Mówił pan redaktor o metropoliach i o cenach mieszkań. To jest tylko jeden z objawów tego, że młodzi ludzie opuszczają miasta powiatowe, opuszczają mniejsze miejscowości i ciągną do metropolii. Jeżeli ten proces będzie dalej przebiegał w taki sam sposób, wówczas będziemy mieli do czynienia z bardzo nieprawidłową strukturą i nieprawidłowym funkcjonowaniem kraju. A więc trzeba pozwolić powiatom, po pierwsze, aby przeciwdziałały depopulacji. Mogą stać się ważnymi centrami lokalnymi. Nieprzypadkowo mają takie miejsce w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego i mogą skupiać wiele usług publicznych i społecznych. Ale jeżeli młody człowiek skończył szkołę średnią w mieście powiatowym, studiował w wielkim mieście, rozważa powrót, to będzie pytał nie tylko o miejsce pracy, ale będzie też pytał o jakość usług społecznych. Czy jest to miasto, a więc czy ma tam funkcje takie jak szpital, szkoła dla jego przyszłych dzieci, czy może wykonywać pracę zdalną, czy jest dobra komunikacja? Te wszystkie zadania muszą być możliwe do realizacji. To oznacza, że potrzebujemy szpitala powiatowego, przynajmniej jednego w każdym powiecie, że powiat musi też mieć możliwość przejęcia pewnych nowych zadań, takich jak bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo informacyjne oraz pobudzanie rozwoju gospodarczego na swoim terenie. Pewne elementy dotyczące ochrony środowiska, prawa do wody, również nie zawsze mogą być realizowane na poziomie gminy. Wymagają zadań na poziomie powiatu. Gmina może utrzymać swoją pozycję, a często jest to też miejscowość w odległości właściwej od miasta powiatowego, pod warunkiem, że będzie miała do tego odpowiednie możliwości. A więc mówiąc krótko, poszukujmy nowych zadań dla powiatu, pozwólmy powiatowi te zadania wykonywać i nie stawiajmy bezsensownych barier.
To może przejdźmy do konkretów, bo wspomniała pani profesor o bezpieczeństwie energetycznym, którym zapewnieniu mógłby pomóc powiat. W jaki sposób powiat mógłby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, tym bardziej, że czeka nas radykalna podwyżka cen energii?
Przede wszystkim wiele instytucji powiatowych powinno w większym stopniu przejść na źródła energii odnawialnej, ale gdzieś jest potrzebne też Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego. W naszych domach nie mamy w tej chwili instrukcji na wypadek blackoutu. Jesteśmy zupełnie bezbronni i bezradni w warunkach nagłych kryzysów i nagłych zagrożeń. Ludzie zaczynają zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Wiemy, że w przypadkach zagrożenia wojennego czy nagłych kryzysów, których częścią będą też wyłączenia prądu, z samych filmów katastroficznych wiemy, jaka trudna jest wtedy sytuacja mieszkańców metropolii. A w mniejszym mieście, w którym będzie jasne, staraliśmy się przygotować również w poprzednich latach taki projekt. I to nie była fantazja, to było z Instytutem Naukowym Pożarnictwa i z Państwową Strażą Pożarną, bo to ona powinna być taką ostoją bezpieczeństwa energetycznego. I takie centra, które mogą być też centrami mobilnymi, pozwalają wtedy do jakiegoś miejsca, które zostało pozbawione prądu, a jest żywotne. Wiadomo, że tylko niektóre szpitale mają generatory, że sama myśl o posiadaniu tych awaryjnych zabezpieczeń jest w Polsce ciągle jeszcze bardzo iluzoryczna. Tymczasem takie centra bezpieczeństwa energetycznego z mobilnymi jednostkami mogłyby nam pozwolić reagować elastycznie. Przypominam sytuację, która stała się rzeczywistością w Borach Tucholskich. Jak wyglądało wtedy tak naprawdę? Okazało się, że władze wojewódzkie, wojewoda zareagowały z ogromnym opóźnieniem. Na miejscu tak naprawdę były władze gminne i powiatowe, a kiedy okazało się, że częścią tej katastrofy jest pozbawienie ogromnego terenu energii elektrycznej, to elementem odpowiedzi były takie nieoczekiwane konstatacje. Co się dzieje, kiedy urzeczywistnia się blackout? Okazało się, że wszystkie mobilne jednostki, które mogłyby umożliwić, na przykład są w posiadaniu straży pożarnej, umożliwić dostarczanie prądu, musiały na przykład zostać skierowane do ferm krowy, 3000 krów niewydojonych, wielkie jednostki, co do których nikt nie pomyślał kiedyś, jaka jest taka granica liczebności, która w przypadku braku zaopatrzenia w prąd spowoduje katastrofę. I okazało się, że to nie o ludzi trzeba było dbać w pierwszej kolejności, tylko trzeba było ratować zwierzęta. Ale wyobraźmy sobie ten brak zaopatrzenia w energię elektryczną w wielkim mieście, a w powiecie można byłoby wyraźnie wyodrębnić jednostki, w których mogą schronić się, mówię też o mieście na prawach powiatu, w którym mogą się schronić osoby wymagające nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej, na przykład leżący chorzy, kobiety z bardzo małymi dziećmi, a przede wszystkim mogą doładować swoje komórki już po kilku dniach, kiedy okaże się, że powerbanki nie wystarczają. Mogą to zrobić również ratownicy i personel służb medycznych.
Właśnie, bo wydaje mi się, że jeżeli powiat miałby cokolwiek robić, to przede wszystkim musielibyśmy chyba w ramach urzędów powiatowych zapewnić większą liczbę urzędników i większy budżet. Ja podam może przykład. Budżet miasta Września, miasta i gminy Września, to jest we Wielkopolsce pod Poznaniem, wynosi niespełna 300 milionów złotych. Tymczasem budżet powiatu wrześnińskiego, w którego wchodzi 5 gmin, wynosi 100 milionów złotych. Już na tym prostym przykładzie widać, że nie tylko miasto powiatowe ma trzykrotnie większy budżet od całego powiatu, nie licząc już pozostałych gmin w powiecie, ale też widać, że jeżeli budżet powiatu jest tak mały, to siłą rzeczy wykonuje on znacznie mniej zadań albo Zadania, które wykonuję, są zadaniami, które nie potrzebują dużych budżetów. I jeżeli mamy polegać na tym, że władze powiatowe będą na przykład pomagać w zapewnieniu dostarczania energii elektrycznej, czy w zarządzaniu kryzysowym, jak w przykładzie tej Wichury, o której Pani wspominała, czy też na przykład powiat będzie utrzymywać szpital, no to chyba powinien mieć więcej pieniędzy.
I to są pieniądze, które będą świetnie wydane. Czeka nas taki proces, w którym administracja centralna powinna oddać wreszcie samorządowi te zadania, które przez lata zgromadziła, zajmując się drobiazgami typu nadawanie nazw imion ulicom i placom, czy zajmowanie się pomnikami. Typowe zadania samorządowe. Jest wiele innych zadań, które powinny zejść z szczebla centralnego na wojewódzki, ale są również zadania wojewódzkie, które trzeba poddać przeglądowi. Wiele z nich było lokowanych na szczeblu wojewódzkim dlatego, że ówczesny poziom technologii informacyjnych nie umożliwiał gromadzenia agregacji danych, zasięgania rady ekspertów. Samorząd się rozwija. Działa znakomicie, ma 70% zaufania społecznego. Powiaty muszą dbać o spójność tkanki społecznej. To nie chodzi o to, żeby był szpital powiatowy jak dotychczas. Chodzi o to, aby uzyskać taką spójność społeczną, aby powiat mógł na przykład koordynować tą sieć zdrowotną. Przykład. W tej chwili ludzie po przeszczepie nerek podróżują zwykle do wielkich ośrodków uniwersyteckich na badania kontrolne. Te badania są proste, są do zrobienia w szpitalu powiatowym. Państwowego systemu nie stać na zapewnienie tym osobom karetki, więc bardzo często podróżują transportem publicznym, wyposażają się w kolejne infekcje, a przecież na miejscu czekają tylko na zrobienie badań, po czym pan profesor dokonuje przejrzenia tych badań i zaleca zmiany. To samo mógłby zrobić w łączności komunikacji elektronicznej z lekarzem prowadzącym w powiatowym centrum zdrowia, a chory miałby do przejechania 20 kilometrów, a nie 300. Wydajemy ogromne pieniądze na operacje przeszczepy, natomiast mamy fatalne wyniki w umieralności po zawałach, po przeszczepach czy po dalszych tego typu kuracjach, tam gdzie to wymaga zjawiania się na badania kontrolne. W tym jesteśmy bardzo słabi, dlatego że upieramy się, żeby to wszystko trzymać w ośrodkach uniwersyteckich. Pierwszą próbą zrobienia innej sieci była sieć w Kajetanach dotycząca implantów słuchowych. Okazało się, że można to zdecentralizować jak wiele innych rzeczy. Powiat nie wykonuje części zadań po prostu dlatego, chętnie by to robił, łącznie z przeciwdziałaniem dezinformacji, z większym bezpieczeństwem, które nie zawsze wymaga aż tak ogromnego budżetu. Bo nawet na przykład to bezpieczeństwo energetyczne może być dokonywane w partnerstwie publiczno-prywatnym. Mamy wielkie podmioty gospodarcze rozrzucone po kraju i zawarcie z nimi umów, że będą w sytuacji kryzysowej odpowiedzialne za zaopatrzenie w energię również niektórych podmiotów i elementów publicznych, nie jest rzeczą zbyt złożoną. I na zjeździe Związku Powiatów Polskich powiaty wręcz są przepełnione nowymi ideami i pomysłami. Są w stanie je zrealizować. Wyludnianie jest ich wielką troską. Począwszy od edukacji, kultury, kwestii zdrowotnych, kwestii energetycznych, należałoby przejrzeć wszystkie podstawowe zadania publiczne, bo ich niewłaściwe wykonywanie powoduje ucieczkę ludzi młodych. Wiemy, że jeżeli nastąpi depopulacja powyżej 20% z danej jednostki samorządowej, to załamują się niektóre funkcje i potem nie można ich nawet przywrócić, bo nie mamy już wystarczającej ilości zainteresowanych. Jeżeli w powiecie będziemy mieli silne jednostki edukacyjne, świetne szkolnictwo średnie, to wówczas nie będzie tego fenomenu, który mamy teraz w Polsce, że w szkole w chmurze są tysiące uczniów, bo nie znajdują właściwej edukacji na miejscu. I nie będzie też tendencji ambitnych rodziców, żeby dzieci dojeżdżały do jeszcze większego miasta, bo tylko tam może być dobra szkoła. Jeżeli będziemy walczyli o to, aby na przykład w mieście na prawach powiatu były nieodpłatne przestrzenie coworkingowe, które pozwolą wykonywać pracę zdalną poza miejscem zamieszkania, ale równocześnie bez bezsensownego dojeżdżania do pracy, to wówczas możemy zatrzymać ludzi i pozwolić im nadal realizować ich ambicje życiowe i plany życiowe na miejscu. Wtedy ta cena mieszkań stanie się interesująca, stanie się niższa cena mieszkań, będzie przyciągała. Natomiast jeżeli to będzie tylko mieszkanie, bo niedofinansowana szkoła będzie bardzo marna, nie będzie żłobków i przedszkoli, będzie fatalny transport publiczny, będą drogi powiatowe w złym stanie, to ludzie nam uciekną. To jest w tej chwili zmartwienie wielu krajów europejskich i można oczywiście powiedzieć, że władza publiczna powinna tu poczekać na pewne naturalne procesy. I pamiętam moją dyskusję z niemieckimi administratywistami, kiedy się zaczęła ucieczka ze wschodnich landów w latach 90. My się tym bardzo martwiliśmy. Mówiliśmy o restrukturyzacji starych okręgów regionów przemysłowych. Zaczęły się pomysły ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. Niemieccy politycy komunalni mówili wtedy, jakby pełni przejęci ideami kapitalizmu, że to są pewne naturalne procesy, które po prostu musimy za sobą pozostawić i musimy poczekać, aż one się w naturalny sposób zakończą. Dopiero kiedy ta ucieczka ludności, czyli coś, co nas dopiero czeka, te niebezpieczeństwa przychodzą nie tylko ze wschodu, ale pewne możemy już widzieć na zachodzie. Dopiero wtedy, kiedy ta depopulacja landów wschodnich osiągnęła ogromne rozmiary i teraz się błaga i prosi o polskich lekarzy, dentystów, pielęgniarki, żeby tylko wypełnić tą lukę, to wtedy dopiero państwo niemieckie uruchomiło pewne programy dodatkowe. Chodzi mi o to, abyśmy tego nie musieli robić. Cały ten aktyw powiatowy, jak to kiedyś mówiono, czyli ludzie samorządowcy powiatowi, podczas uroczystości jubileuszowych w Bielsku opowiadali swoje success stories. Podchodzili do Jerzego Buzka i opowiadali, za co są wdzięczni, co im się udało zrobić, jak wyglądały jednostki na przykład dotyczące osób niepełnosprawnych, czy domy dziecka, czy jednostki opiekuńcze, zanim przejął je powiat w roku 99. Jak mówiła jedna z kobiet, były to obie z koleżanką się popłakały, bo okazało się, że ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową to była umywalnia przypominająca halę fabryczną i cementowe umywalnie. Wyglądało to w sposób koszmarny. I ona mówiła, że teraz może się nam pochwalić, może pokazać, jak ten ośrodek wygląda, jak bardzo jest otwarty na środowisko. I że było ich wielką ambicją, aby osiągnąć zupełnie nową jakość wyrównywaniu szans w dostępie dla osób z niepełnosprawnością. Ja widziałam ten potencjał powiatu i województwa. Robiliśmy taki projekt dotyczący tego trzeciego rodzaju języka, nie wiem, czy pan redaktor się zetknął, z komunikacją alternatywną, czy to nie było jeszcze przedmiotem audycji czy dyskusji?
Jeszcze nie.
To jest, oprócz, wszyscy wiemy, czym jest system Braille'a, wiemy też o języku migowym, który kiedyś był rzadko dostępny, a teraz mamy tłumacza w urzędzie elektronicznego, mamy dostęp. Obecnie coraz więcej osób jest po udarach z afazją, po operacjach nowotworowych. Są też osoby z autyzmem, które nigdy nie będą mówić. Chodzi o to, że to jest trzeci język, taka tak zwana komunikacja alternatywna symboli, która dotychczas w Polsce występuje w kilku odmianach. Naszą ambicją w dużym projekcie było ujednolicenie tych symboli, spowodowanie, żeby człowiek na przykład przywieziony na SOR, który nie jest w stanie mówić, ale myśli i rozumie, mógł pokazać na pewnej planszy ujednoliconych, zrozumiałych dla każdego symboli, co go boli, co mu dolega, jakie potrzeby odczuwa. Chodzi tylko o to, żeby w każdym szpitalu nie dostawał jakby innego języka. Chcieliśmy to zrobić z powiatami, ale prawne przeszkody były takie, że mogliśmy to zrobić dopiero na poziomie województwa. Są to przecież rzeczy dotyczące życia zwykłych ludzi i poprawiające zasadniczo ten komfort. Powiaty nie dążą też do zabrania zadań, które są zbyt ambitne czy przekraczają ich możliwości. Samorząd sobie z tym radzi. Zgodnie z zasadą pomocniczości, tylko to, co przekracza możliwości gminy, powinno być przejęte przez powiat. I po latach gminy pozbyły się tego strachu, że powiaty okażą się jednostkami nadrzędnymi. One są równorzędne. I również tylko to, co jest zbyt zróżnicowane w skali województwa, powinno być przejęte przez powiat. I tych spraw jest też dużo. Samorządy we własnym dialogu znakomicie sobie poradzą z odcedzeniem spraw lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych, typowych dla województw. Myślę, że jest to dobra perspektywa. Jest tylko ważne, żeby się nie zamykać w schematach i żeby rozumieć nowe wyzwania, jakie są przed nami. Widzimy na przykład, że takim wyzwaniem są zmiany klimatu. Są rzeczy, które musi wprowadzić państwo centralne, są rzeczy, które może wprowadzić województwo albo dopiero Unia Europejska. Ale są też, Polska jest zróżnicowana, różny jest stopień wysychania gleb, różny jest stopień problemów z wodą. I czasami jest bez sensu wprowadzać pewne regulacje w skali województwa albo w skali całego kraju. Wtedy część będzie się buntować, że te regulacje są bezsensowne. Dzieje się tak dlatego, że mamy uwiąt prawa miejscowego. Wcale nie każda norma prawna musi obowiązywać w całym kraju. W PRL-u, kiedy wprowadzaliśmy reformę samorządową, mieliśmy taką sytuację, że program WF-u dla klasy czwartej szkoły podstawowej musiał być jednolity w całym kraju, czyli dzieci w górach nie mogły mieć więcej godzin jeżdżenia na nartach, a te nad morzem nie mogły mieć więcej godzin pływania. I w dodatku musiał być ten program zatwierdzany przez ministra wtedy oświaty, ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej. Przypominam, że chodziło o program WF-u dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Takie było wyobrażenie o jednolitości pożądanej w skali kraju. A my, mając ogromne możliwości i wielką kreatywność powiatu, wcale tak daleko od tego nie odeszliśmy, ponieważ prawo miejscowe jest sprowadzane do podatku rolnego i podatku od posiadania psów. Tymczasem brak elastyczności prawa i zbyt sztywna regulacja, która jest fundowana całemu krajowi, chociaż jest potrzebna w skali powiatu, powoduje u ludzi frustrację i zniechęcenie do prawa. Pan redaktor mógł to dokładnie zaobserwować podczas pandemii. Mieliśmy wtedy ambicje bardzo sztywnej regulacji, po czym w pewnym momencie okazało się, że stopień zachorowań jest różny w różnych powiatach i że tą naturalną jednostką, w której należy różnicować obostrzenia, jest właśnie powiat. Pamięta pan, była taka faza, że były powiaty przedstawiane w różnych kolorach i z różnymi stopniami obostrzeń. Czyli jakby w organiczny sposób doszliśmy do tego, że jeżeli jest sytuacja kryzysowa, jeżeli jest zaostrzenie, czy będzie to dotyczyło klęsk żywiołowych, czy będzie to dotyczyło zagrożeń w przypadku obronności kraju, czy będzie dotyczyło kryzysu energetycznego, to wcale nie musimy wprowadzać określonych regulacji od razu na terytorium całego kraju. ludzie lepiej zaakceptują uciążliwości i ograniczenia, jeżeli będą rozumieli, że w związku z danym zagrożeniem wyodrębniamy na mapie Polski powiaty A, B, C i wszystkie powiaty A muszą zrobić to i to, a B są w oczekiwaniu, a C nic nie muszą. Wtedy do takich elastycznych norm ludzie się dobrze dostosują.
Może na koniec bym chciał zapytać, jakie jest Pani zdanie na temat tego, co powiaty, czy jak można już teraz zmienić rolę powiatów bez zmiany ustawodawstwa, bo jeżeli ja wyobrażam sobie teraz zmianę ustawy o samorządzie terytorialnym, to można to zrobić na dwa sposoby, albo będzie to trwało bardzo, bardzo długo i będzie milion dyskusji wokół tego i załatwienia partykularnych interesów tych czy innych polityków, którzy zależą od poparcia w tym czy innym powiecie, albo zrobić to odgórnie, na siłę i w ten sposób dać do zrozumienia z centrum do reszty kraju, że centrum nie interesuje, co reszta kraju o tym myśli. Więc jeżeli założymy, że zmiana ustawodawstwa będzie pracochłonna i czasochłonna, to co już teraz można by zrobić bez konieczności zmiany wszelkich ustaw, a propos tego, żeby powiaty mogły wykonywać więcej funkcji, żeby miały więcej wpływu na rzeczywistość?
Większość doktryny jest zgodna, że to nie powinny być jakieś wielkie zmiany i kolejna reforma samorządu. Raczej powinna być oszczędna korekta, która by łatwiej znalazła trochę korekta według zasady oddajcie to, co zagrabione, czyli oddajcie samorządom to, coście im zabrali, oraz rozszerzenie zadań samorządu terytorialnego, motywowane też większą koniecznością skupienia się rządu na nowych zagrożeniach. Natomiast gdybym miała powiedzieć, co możemy zrobić już dzisiaj, to wiem, że trwają prace nad nową ustawą o finansach samorządu terytorialnego. I gdyby nawet powiaty, które są przede wszystkim potwornie niedofinansowane i nawet Trybunał Konstytucyjny w poprzednich latach, nawet w ostatnich latach, chociaż jest pod, jakby nie traktujemy go jako praworządnego Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli nawet wszystkie te trybunały i sądy potwierdzały, że zadania z zakresu ochrony zdrowia w powiecie, w szczególności szpitale powiatowe, ten 20-miliardowy dług, to były pieniądze, które sobie rząd pożyczył od samorządów, których nie oddał, mimo że zadania były realizowane. Czyli na początku oddać to, co zagrabione, czyli dać samorządom zaległe pieniądze za już realizowane zadania i po prostu dawać środki adekwatne do zadań oraz poprawić nadzór. 50% aktów nadzorczych było w ostatnich latach uchylanych przez sądy administracyjne. To oznacza, że nadzór działał fatalnie i był narzędziem opresji wobec samorządu terytorialnego. To jest rzecz, którą wojewodowie, minister właściwy do spraw administracji i premier mogą zmienić niemal natychmiast.
Wiedząc w takim razie, że są rzeczy, które można zmienić tu i teraz, ale pewne zmiany są potrzebne, mam nadzieję, że ta myśl kiedyś zakiełkuje. Ja tymczasem najserdeczniej chciałem Pani podziękować za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. I chcę jeszcze na koniec podziękować powiatom i miastom na prawach powiatu. One przeszły wielką próbę w sytuacji wybuchu agresji pełnoskalowej Rosji na Ukrainę. Okazało się, że kompletnie zaskoczone potrafiły stanąć na wysokości zadania, przyjąć ogromną ilość uchodźców wojennych i przede wszystkim niezwykle kreatywnie wywiązywać się z zadań. Muszę powiedzieć szczerze, że na różnych konferencjach międzynarodowych bardzo chwalę się tym, co zrobił Rzeszów, Przemyśl, co zrobiły mniejsze miasta wzdłuż naszej granicy wschodniej i jak zachowały się powiaty w tej trudnej sytuacji. To jest naprawdę przedmiot naszej dumy. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję również, przyłączam się do tego. A dziękowała i rozmawiała ze mną pani profesor Irena Lipowicz, była rzeczniczka praw obywatelskich, ale także była przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Samorządu Terytorialnego, aktualnie profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.